James Joyce, Ulysses. Taśma 28, ścieżka 1. Był raz pewien chłopak, który żeglował ze mną na korsarzu, powiedział stary wilk morski, sam będący korsarzem. Zszedł na brzeg i dostał lekką robotę jako kamerdyner dżentelmena za 6 funtów miesięcznie. To są jego portki, te co mam na sobie, i dał mi też sudwestkę i ten sprężyniowiec. Ja to bym znowu chciał mieć taką robotę, żeby golić i czesać. Nienawidzę tłuc się po świecie, a teraz mój syn Danny uciekł na morze, chociaż matka znalazła mu miejsce w sklepie z materiałami w Cork, gdzie mógłby zarobić łatwo pieniądze. Ile ma lat? Zapytał jeden ze słuchaczy, który, należy to wspomnieć mimochodem, widziany z profilu, odznaczał się odległym podobieństwem do Henry Campbella, archiwariusza miejskiego, który porzucił ciężkie brzemię urzędu, był nieumyty oczywiście, odziany w przetarte ubranie i posiadał nos pokryty czymś, co podejrzanie przypominało farbę. Cóż, odpowiedział marynarz powoli i z zakłopotaniem, mój syn Danny no, miałby teraz 18, tak ja sobie to obliczam. Mówiąc to, skiberyński ojciec rozdarł burą swą szarą, no, lub w każdym razie brudną koszulę i podrapał się w pierś, na której dostrzec można było wizerunek wytatuowany błękitnym chińskim atramentem i mający przedstawiać kotwicę. Wszy były na tej koi w Bridgewater, zauważył. Pewne jak słońce, muszę się wykąpać jutro albo pojutrze. Tych czarnych, maluśkich to najwięcej nie lubię, nienawidzę tych wszy. Wypiją z ciebie krew do sucha i wypiją. Widząc, że wszyscy spoglądają na jego pierś, usłużnie rozsunął koszulę jeszcze szerzej, także ponad czczonym od wieków symbolem nadziei i spoczynku żeglarza mogli dostrzec w całej okazałości wizerunek liczby 16 i profil młodego człowieka, wyglądającego raczej posępnie. No, tatuaż, wyjaśnił pokazujący. To było zrobione, kiedy leżeliśmy bez wiatru przed Odessą na Czarnym Morzu pod dowództwem kapitana Daltona. Facet o imieniu Antonio zrobił to. A oto on, Greg. Czy to bardzo bolało? Zapytał ktoś marynarza. Ów czcigodny był jednak gorączkowo zajęty poszukiwaniem na swej... No, gniecie je, czy... Patrzcie tu, powiedział wskazując Antonia. To on, kiedy klnie na Bosmana, a teraz to też on, dodał. Ten sam facet naciągnął skórę palcami. Najwyraźniej jakaś szczególna sztuczka. Śmieje się teraz z jakiejś gadki. I rzeczywiście posiniała twarz młodego człowieka o imieniu Antonio wyglądała teraz, jak gdyby zmuszono ją do uśmiechu, a ów ciekawy efekt wywołał nieukrywany podziw wszystkich, nie wyłączając koziej skórki, który tym razem pochylił się ku przodowi. Tak, tak, westchnął marynarz, spoglądając na swą mężną pierś. On też odszedł. Zjadły go później rekiny, tak, tak. Wypuścił skórę i profil odzyskał swój uprzedni, zwykły wyraz. Zgrabny kawał roboty, powiedział pierwszy poławiacz krabów. A po co ten numer? Zapytał włóczęga numer dwa. Zjadły go żywcem? Trzeci z nich zapytał marynarza. Tak, tak, westchnęła ponownie osobistość wzmiankowana uprzednio, lecz tym razem bardziej pogodnie, z czymś w rodzaju półuśmiechu, trwającego bardzo krótko i skierowanego do tego, który pytał o numer. To był Greg. A potem dodał z humorem szubienicznego ptaszka, jeśli wziąć pod uwagę domniemany koniec tamtego. Jest zły, jaków Antonio zostawił mnie samonią. Twarz ulicznicy lśniąca i wychudła pod czarnym słomkowym kapeluszem zerknęła z ukosa w drzwi schroniska, najwyraźniej starając się wybadać na własną rękę, czy uda się znaleźć tu ziarno do jej młynka. Pan Blum, nie wiedząc w którą stronę spojrzeć, odwrócił się w tejże chwili, wzburzony, lecz pozornie spokojny, i podniósłszy ze stołu różową gazetę Organ Abbey Street, którą dorożkarz, jeśli był on dorożkarzem, odłożył na bok, podniósł ją i spojrzał na różowy papier. Ale dlaczego różowy? Uczynił tak, gdyż rozpoznał natychmiast w drzwiach tę samą twarz, którą przelotnie widział tego popołudnia na Ormond Quay, należącą do owej na pół zidiociałej kobiety z zaułka, która wiedziała, że ta pani w brązowym kostiumie żyje z panem, że pani B. I błagała go, żeby dał jej bieliznę do prania. Dlaczego do prania? Co wydawało się bardziej niejasne niż jasne. Pana pranie. Jednak uczciwość kazała mu przyznać, że prał brudną spodnią bieliznę swojej żony przy Hall Street, a kobiety chciały prać i prały podobne części męskiej garderoby oznaczone wypisanymi atramentem do znakowania inicjałami Boleya i Drapera. To znaczy, jej były tak oznaczone, jeśli naprawdę kochały mężczyznę, trzeba dodać. Kochaj mnie, kochaj moją brudną koszulę. Jednak właśnie wtedy, siedząc jak na rozżarzonych węglach, wolał nie widzieć tej kobiety i odczuł prawdziwą ulgę, kiedy zarządzający dał jej niegrzecznym gestem do zrozumienia, żeby poszła precz. Spoza krawędzi wieczornego telegrafu dostrzegł tylko przelotnie jej twarz przy framudze drzwi i szklisty, debilski uśmiech wskazujący na to, że nie miała wszystkich klepek na miejscu, przyjrzała się z wyraźnym rozbawieniem grupce widzów wokół marynarskiej piersi nawigatora Murphy'ego i już jej nie było. Kanonierka, powiedział zarządzający. Nie mogę pojąć, zwierzył się pan Blum Stefanowi. Mówię z medycznego punktu widzenia. Jak takie wynędzniałe stworzenie ze szpitala wenerycznego, ociekające chorobą, może być na tyle bezczelne, żeby zaczepiać, a także jak którykolwiek mężczyzna przy zdrowych zmysłach, jeśli ceni choćby w najmniejszym stopniu swoje zdrowie. To jest nieszczęsne stworzenie. Przypuszczam, że jakiś mężczyzna jest ostatecznie odpowiedzialny za jej stan. Jednak bez względu na przyczynę tego, Stefan, który nie dostrzegł jej, wzruszył tylko ramionami i zauważył. W tym kraju ludzie sprzedają o wiele więcej niż ona kiedykolwiek miała i wspaniale im się powodzi. Nie lękaj się tych, którzy sprzedają ciało, lecz nie mają mocy kupić duszy. Jest ona złym kupcem. Drogo kupuje i tanio sprzedaje. Starszy mężczyzna, choć w żadnym wypadku nie był starą panną ani świętoszkiem, powiedział, że jest to co najmniej krzyczący skandal, któremu powinno się położyć kres. To głupie gadanie, że kobiety tego pokroju, odrzuciwszy na stronę staropanieńskie przeczulenia na ten temat, będące złem koniecznym, nie powinny zostać zarejestrowane i poddawane badaniom lekarskim przez odpowiednie władze. Czego był, jak może szczerze oświadczyć, będąc pater familias, stanowczym zwolennikiem od pierwszej chwili. Ktokolwiek podejmie kroki w tym kierunku, powiedział, i gruntownie przedyskutuje i wyciągnie na światło dzienne, wyświadczy trwałe dobrodziejstwo wszystkim zainteresowanym. Pan jako dobry katolik, zauważył mówiąc o ciele i duszy, wierzy w duszę. Czy też ma pan na myśli inteligencję, siłę umysłu jako taką, w odróżnieniu od wszelkich przedmiotów znajdujących się na zewnątrz, od stołu powiedzmy, czy tej filiżanki? Ja sam w to wierzę, ponieważ zostało to wyjaśnione przez ludzi kompetentnych jako drgania szarej substancji. Inaczej nigdy nie mielibyśmy takich wynalazków jak promienie X na przykład. A pan w to wierzy? Przyciśnięty tym do muru, Stefan musiał uczynić nadludzki wysiłek pamięci, aby spróbować skoncentrować się i przypomnieć sobie, zanim mógł odpowiedzieć. Powiadają mi, opierając się na największych autorytetach, że jest to substancja prosta, a więc niezniszczalna. Byłaby ona nieśmiertelna, jak pojmuję, gdyby nie możliwość unicestwienia jej przez jej pierwszą przyczynę, która z tego wszystkiego, co słyszę, jest absolutnie w stanie dodać to do wielkiej liczby innych swoich psikusów. Corruptio per se i corruptio per accidens są przy tym jednakowo wykluczone przez dworską etykietę. Pan Blum po zastanowieniu zgodził się z ogólną treścią tej myśli, a choć mistyczne subtelności w niej zawarte były nieco odległe od jego przyziemnych dociekań, jednak poczuł, że może postawić zarzut słowu prosta, zareplikował więc niezwłocznie. Prosta? Nie sądzę, żeby to było właściwe słowo. Oczywiście przyznaję panu, chcąc ustąpić w jednym punkcie, że zderzamy się z jakąś prostą duszyczką raz na jakiś czas. Ale nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że czym innym jest na przykład wymyślenie owych promieni, jak to zrobił Röntgen, albo teleskopu, jak Edison, chociaż wydaje mi się, że to było przed nim, Nasz Galileusz jest tym, o kim myślę. To samo da się zastosować do praw, na przykład tak rozległego naturalnego fenomenu, jakim jest elektryczność. Ale mówić, że wierzy się w nadprzyrodzonego Boga, to zupełnie inna para kaloszy. Och, to, zaprotestował Stefan, to zostało ostatecznie udowodnione w wielu najlepiej znanych fragmentach Pisma Świętego, nie mówiąc o dowodach pośrednich. W tym zawikłanym punkcie poglądy ich obu, choć biegunowo odległe, zarówno dzięki wykształceniu, jak i wszystkiemu innemu, nie mówiąc o wyraźnej różnicy wieku, zderzyły się. Zostało udowodnione? Sprzeciwił się bardziej doświadczony z nich obu, trzymając się punktu wyjścia. Nie jestem tego taki pewien. Jest to sprawa poglądów poszczególnych ludzi. A nie wywlekając sekciarskiej strony tego zagadnienia, proszę o wybaczenie, ale nie zgadzam się z panem w tym in toto. Wierzę, jeśli mam panu powiedzieć prawdę, że te wszystkie fragmenty były zwykłymi oszustwami, wpisanymi tam najprawdopodobniej przez mnichów, albo może jest to znowu sprawa podobna do sprawy narodowego poety. Niby kto to właściwie napisał? Jak z Hamletem i Baconem, a ponieważ zna pan swego Szekspira nieskończenie lepiej niż ja, nie muszę panu oczywiście o tym mówić. Nawiasem mówiąc, czy nie mógłby pan wypić tej kawy? Niech mi pan pozwoli ją zamieszać i proszę wziąć tę bułkę. Wygląda ona jak jedna z cegieł naszego żeglarza, no ale nikt nie może ofiarować tego, czego nie ma. Niech pan spróbuje kawałek. Nie mógłbym, zdołał wydobyć z siebie Stefan, któremu władze umysłowe chwilowo odmówiły dalszych funkcji kierowniczych. Rozumiejąc przysłowiową jałowość krytyki, pan Blum starał się dobrze wymieszać cukier zbity w grudki na dnie i zamyślił się z uczuciem zbliżonym do rozgoryczenia nad Coffee Palace oraz jego działalnością wielce popłatną na rzecz trzeźwości. Z pewnością był to zakład godny szacunku i nie wdając się w żadne tak i nie, można było powiedzieć, że zdziałał morze dobrego. Schroniska, takie jak to, prowadzone na zasadzie bezalkoholowej dla nocnych włóczęgów, koncerty, wieczorki dramatyczne i pożyteczne odczyty, wstęp wolny, wykwalifikowanych osób dla niższych warstw społeczeństwa. Lecz z drugiej strony zachował jasne i bolesne wspomnienie, że płacili jego żonie, pani Marion Tweedy, która była zaszczytnie spowinowacona z tą instytucją w pewnym okresie, bardzo skromne wynagrodzenie za jej grę na fortepianie. Pomysł polegał na tym, jak był zdecydowanie skłonny uwierzyć, żeby czynić dobro i mieć z tego zysk, nie mając żadnej konkurencji godnej wzmianki. Siarczan miedzi, trucizna SO4 czy coś podobnego w suszonym grochu pamiętał, że czytał o tym. Było to gdzieś w jakiejś taniej jadłodajni, ale nie mógł przypomnieć sobie, kiedy to było, ani gdzie. W każdym razie kontrola lekarska, kontrola wszystkich produktów żywnościowych wydawała mu się konieczniejsza niż kiedykolwiek i tym prawdopodobnie tłumaczyła się popularność V-Kakao doktora Tibla właśnie ze względu na analizę lekarską, której podlegało. Niech pan spróbuje od razu, ośmielił się powiedzieć o kawie, gdy została już zamieszana. Przekonywany, aby w każdym razie spróbował, Stefan uniósł ciężki kubek z brązowej kałuży, rozlewając, gdy go unosił, za uszko i cedząc przełknął łyk odrażającego napoju. Lecz ważny jest treściwy posiłek, napominał go jego dobry duch. Jestem pedantem na punkcie treściwych posiłków, a jedyną i wyłączną przyczyną nie było w najmniejszym stopniu obżarstwo, lecz jedzenie regularnych posiłków jako sine qua non dla porządnego wykonania jakiejkolwiek pracy umysłowej czy fizycznej. Powinien pan spożywać więcej treściwych posiłków, poczułby się pan innym człowiekiem. A mogę jeść płyny, powiedział Stefan. Ale proszę zrobić mi łaskę i zabrać ten nóż. Nie mogę patrzeć na koniec jego ostrza. Przypomina mi historię Rzymu. Pan Blum natychmiast uczynił to, o co go proszono i usunął wspomniany przedmiot, tępy, oprawny wróg, zwykły nóż, nie mający w oczach profana nic szczególnie rzymskiego ani antycznego, a jak zauważył, ostrze jego było najmniej rzucającą się w oczy częścią. Opowieści naszego wspólnego przyjaciela bardzo są do niego podobne, zauważył pan Blum a propos noży do swego konfidante sotto voce. Czy sądzi pan, że są prawdziwe? Mógłby wysnuwać z siebie opowiastki bez końca jak noc długa i kłamać przy tym jak najęty. Niech pan na niego spojrzy. A jednak, choć oczy jego były zamglone brakiem snu i morskim powietrzem, życie wypełniały zastępy rzeczy i zbiegów okoliczności straszliwej natury i leżało całkowicie w granicach możliwości, że to wszystko nie było całkowitym wymysłem, choć na pierwszy rzut oka niewiele było dogłębnego prawdopodobieństwa w tych wszystkich bujdach, które wyciągał z kuferka, każąc w nie wierzyć jak w Ewangelię. W ciągu całego tego czasu badał i oceniał osobnika siedzącego naprzeciwko i Sherlock Holmesował go od chwili, gdy oczy jego spoczęły na nim. Choć człowiek ów dobrze się jeszcze trzymał, posiadając niemało sił żywotnych, mimo pewnych skłonności do łysiny było coś fałszywego w jego powierzchowności, co nasuwało myśl, że został dopiero co wypuszczony z więzienia i nie trzeba było gwałtownie natężać wyobraźni, żeby skojarzyć sobie takiego niesamowicie wyglądającego osobnika z bractwem wykonującym katorżnicze prace. Być może to on osobiście załatwił tego człowieka, przypuściwszy, że to właśnie o swoim przypadku opowiadał, jak to często ludzie robią, przypisując swoje sprawki innym. Więc nazywając rzeczy po imieniu, może zabił go i odsiedział 4 albo 5 pięknych latek pod kluczem, żeby już nie wspomnieć o tej osobie Antonio, nie będącej w żadnym stopniu krewnym bohatera dramatu, który nosił identyczne imię i wyskoczył spod pióra naszego narodowego poety, który odpokutował za swe występki w melodramatyczny, powyżej opisany sposób. Z drugiej strony mógł tylko blefować, co było słabością godną wybaczenia, ponieważ spotkanie z tak niewątpliwymi frajerami, mieszkańcami Dublina, jak ci dorożkarze wyczekujący nowin zza morza, skusiłoby każdego dawnego żeglarza, żeglującego po morzach i oceanach, aby zaczął zmyślać niestworzone historie o szkunerze Hesperus, etc. A kiedy zważyło się uczciwie wszystkie słowa i czyny, kłamstwa, które facet sam mówi o sobie, były one prawdopodobnie przysłowiowym piórkiem na szali w porównaniu z ciężarem łgarstw, które inni umieli hurtem ukuć o nim. Wie pan, nie mówię, że to wszystko jest czystym wymysłem, podsumował. Czasem, choć nie często, natrafia się na analogiczne sytuacje. Istnieją giganci, ale trzeba ich szukać długo i spotyka się ich rzadko. Marcella, królowa Karłów, w tym Muzeum Figur Woskowych przy Henry Street. Sam widziałem paru Azteków, jak ich nazywają, siedzących na skrzyżowanych nogach. Nie mogliby wyprostować nóg, choćby im pan zapłacił, ponieważ te muskuły, o tu widzi pan, wskazał na ciele towarzysza ich zarys, ścięgna, czy jak się je nazywa, z tyłu, za prawym kolanem, były zupełnie bezsilne od zbyt długiego siedzenia w podkurczonej postawie, a czczono ich jak bogów. Oto nowy przykład prostych duszyczek. Jednak powracając do przyjaciela Sindbada i jego przerażających przygód, przypominał mu on trochę Ludwiga, alias Ledwidża, tu okupował deski Gaety, kiedy Michael Gunn był dyrektorem. W latającym Holendrze niesłychany sukces, a zastępy jego wielbicieli napływały w ogromnych ilościach. Wszyscy po prostu tłoczyli się, żeby go usłyszeć. Chociaż okręty wszelkiego rodzaju, widma czy też odwrotnie, zawsze wychodziły nieco płasko na scenie, tak zresztą jak i pociągi. Przyznał, że nie było żadnej wewnętrznej sprzeczności w tym wszystkim. Przeciwnie, ten chwyt musiał niemniej jednak przyznać, że ci lodziarzy, ci przysmażacze ryb, nie wspominając o odmianie przyrządzającej frytki i tym podobne, mieszkający tutaj w małej Italii, niedaleko Com, byli to trzeźwi, skrzętni, ciężko pracujący ludzie, z wyjątkiem tego być może, że zanadto lubili upolować nocą do garnka nieszkodliwe, pożyteczne i należące do kogo innego zwierzątko z rodziny kotów, aby mieć z niego na drugi dzień dobrą, soczystą potrawkę z czosnkiem i spożyć ją skrycie i dodał niedrogo. Hiszpanie na przykład, ciągnął, mający podobnie porywczy temperament, gwałtowni jak diabli, lubią ujmować prawo w swoje ręce i w mgnieniu oka przenoszą się na tamten świat przy pomocy tych sztyletów, które noszą za pasem. Spowodowane to jest wielkim upałem, ogólnie rzecz biorąc klimatem. Moja żona jest, można powiedzieć, Hiszpanką, to znaczy w połowie. Faktycznie mogłaby uzyskać hiszpańskie obywatelstwo, gdyby chciała, gdyż urodziła się, czy formalnie rzecz biorąc, w Hiszpanii, to znaczy w Gibraltarze. Ma ona typ hiszpański, bardzo ciemna, prawdziwa brunetka czarnowłosa. Jeśli o mnie chodzi, wierzę z całą pewnością, że klimat tworzy charakter. Dlatego zapytałem pana, czy pan pisze swoje wiersze po włosku. Te temperamenty tam za drzwiami, wtrącił Stefan, były bardzo porywcze na temat 10 szylingów. Roberto Ruba Roba Sua. Tak, oczywiście, zawtórował pan Blum. Poza tym, powiedział Stefan zagapiony i mówiący bez związku do siebie albo do jakiegoś nieznanego słuchacza, nie wiadomo gdzie się znajdującego. Mamy zapalczywość Dantego i trójkąt równoramienny. Miss Portinari, w której się zakochał Leonarda i San Tomasa Mastino. No to jest we krwi? Zgodził się od razu pan Blum. Wszyscy oni są obmyci krwią słońca. Z biegiem okoliczności byłem dzisiaj w muzeum przy Kilder Street, na krótko przed naszym spotkaniem, jeśli można je tak nazwać, i właśnie przyglądałem się tym antycznym posągom, które tam są. Wspaniałe proporcje bioder, piersi, po prostu nie napotyka się kobiet tego rodzaju tutaj. Tu i ówdzie znajdzie się wyjątek, przystojne, tak ładne, w pospolity sposób, ale ja mówię o kształtach kobiecych, poza tym mają tak mało smaku w ubiorze. Większość z nich, który tak bardzo podnosi wrodzoną urodę, kobiety bez względu na to, co kto o tym pomyśli, pończochy w obwarzanki, może to być, jest to prawdopodobnie moja słabostka, ale mimo to jest to rzecz, na którą patrzę z odrazą. Lecz zaciekawienie zwolna opadło dokoła i inni zaczęli rozmawiać o katastrofach morskich, statkach zagubionych we mgle, zderzeniach z górami lodowymi, o wszelkich tego rodzaju rzeczach, co mój żagiel oczywiście miał swoje do powiedzenia. Okrążył przylądek ładnych kilka razy i przetrwał monsun, pewien rodzaj wiatru na Morzu Chińskim, a pośród wszystkich tych niebezpieczeństw na głębinach tylko jedno, stwierdził, stało przy nim zawsze, takich mniej więcej słów użył, święty medalik, który ratował go. Więc potem rozmowa zdryfowała na ów wrak przy skale Donta, wrak tej nieszczęsnej norweskiej barki, i nikt nie mógł sobie przypomnieć przez chwilę jej nazwy, póki dorożkarz, który naprawdę wyglądał całkiem jak Henry Campbell, nie przypomniał sobie palm na wybrzeżu Butterstone. O niczym innym nie mówiono w mieście tego roku. Albert William Quill napisał bardzo piękny i oryginalny, wybitny wiersz o tym do irlandzkiego Timesa. Bałwany rozbijały się nad nią, a na brzegu pośród nawałnicy tłumy i tłumy skamieniałe z przerażenia. Potem ktoś powiedział coś o wypadku SS Lady Cairns idącej ze Swansea, na którą wpadła Mona, znajdująca się na przeciwległym kursie podczas dość mglistej pogody, i poszła ona na dno z wszystkimi na pokładzie. Nie udzielono żadnej pomocy. Jej kapitan, to znaczy Mony, powiedział, że obawiał się, że jego grodzie wodoszczelne nie wytrzymają zderzenia. Ale w jego ładowniach, jak się okazuje, nie było wody. W tym czasie nastąpił pewien incydent, ponieważ zaistniała konieczność odpięcia guzika, marynarz opuścił swoje miejsce. Pozwól, że przepłynę ci przed dziobem, przyjacielu, powiedział do sąsiada, który właśnie spokojnie zapadał w łagodną drzemkę. Ruszył powolnymi, ciężkimi, odmierzonymi krokami ku drzwiom, stąpnął ciężko w dół po jednym znajdującym się tam schodku, znalazł się na zewnątrz schroniska i wziął kurs na lewo. Podczas gdy orientował się w swej szerokości geograficznej, pan Blum, który zauważył, gdy podnosił się z miejsca, że ma dwie flaszki, najprawdopodobniej okrętowego rumu, wystające pojedynczo z obu kieszeni dla osobistego użytku jego płonącego wnętrza, ujrzał, że wyciąga on jedną z butelek, wyjmuje korek, a może wykręca go korkociągiem, i przyłożywszy butelkę do warg, pociąga z niej długo i z rozkoszą, wydając przy tym gulgoczący odgłos. Niepowstrzymany Blum, który żywił także mocne podejrzenie, że stary wyjadacz wyszedł by wykonać manewr zahamowany przeciwdziałaniem w postaci ukazania się kobiety, która jednak zniknęła, jak się zdaje, na dobre, mógł go jeszcze dojrzeć, wytężając wzrok, gdy należycie odświeżony przez swój bohaterski wyczodowej, jak gdyby nie mogąc się połapać, gdyż oczywiście wszystko zostało tu gruntownie zmienione od czasu jego ostatniej bytności i wielce ulepszone. Jakaś niewidoczna osoba czy osoby skierowały go ku męskiemu ustępowi, jednemu z tych, które Komitet Oczyszczania Miasta wznosił wszędzie, lecz po upływie krótkiego czasu, podczas którego panowała zupełna cisza, żeglarz, najwyraźniej woląc obejść z dala to miejsce, ulżył sobie tuż nieopodal, a po niedługiej chwili odgłos jego wód spadających i rozpryskujących się o ziemię najwyraźniej obudził konia dorożkarskiego na postoju. Kopyto zgrzytnęło, poszukując nowego oparcia po przerwanym śnie, i zadzwoniła uprząż. Zaniepokojony nieco w swej budce strażniczej, przy koszu z żarzącym się koksem, dozorca magistracki, choć obecnie zupełnym rozbitkiem i tonie coraz bardziej, jednak to nie kto inny w surowej rzeczywistości, a właśnie wyżej wzmiankowany Gamlej, utrzymujący się teraz z parafialnych zasiłków i mający chwilowe zajęcie, zaofiarowane mu według wszelkiego ludzkiego prawdopodobieństwa z humanitarnych pobudek przez Pata Tobina, który znał go niegdyś. Poruszył się i zaszurał nogami w swej budce, zanim ułożył znów swe członki w objęciach Morfeusza. Naprawdę zdumiewająco marny los, i to w najbardziej złośliwym wydaniu dla człowieka poważnie skoligaconego i nawykłego w ciągu całego życia do wygód domowych, który miał kiedyś o równiutkie 100 funtów rocznego dochodu, lecz oczywiście będąc koronnym osłem przepuścił je i przetrwonił. I oto gonił już resztkami on, który tak często umiał postawić całe miasto na rzęsach, nie mając dziś nawet żebraczego szelonga. Pił, to nie trzeba chyba o tym wspominać, i raz jeszcze można było wyciągnąć z tego morał, że mógł z łatwością prowadzić wielkie interesy, gdyby, ale jest to wielkie, gdyby zdołał wyleczyć się z tej swojej słabości. Wszyscy tymczasem głośno lamentowali nad upadkiem irlandzkiej żeglugi przybrzeżnej i pełnomorskiej, gdyż obie stanowiły nierozdzielną część jednego problemu. Statek Palgrave'a Murphy'ego został spuszczony na wodę z doku w basenie Aleksandry. Było to jedyne wodowanie tego roku. Z pewnością nie brak było portów, ale żaden statek nigdy do nich nie zawijał. Tylko wraki, wraki, powiedział zarządzający, który najwyraźniej był ofy. Chciał tylko ustalić, dlaczego statek wpadł trach na jedyną skałę w zatoce Galway, gdy projekt portu w Galway został podany do dyskusji przez jakiegoś pana o nazwisku Worthington, czy jakoś podobnie, co? Zapytajcie kapitana tego statku, poradził. Ile mu wsunął w łapę rząd brytyjski za robótkę, którą wykonał tego dnia? Kapitan John Lever z Leverline. Czy mam rację, kapitanie? Zapytał marynarza, który właśnie powracał po wypiciu na osobności łyczka i po innych działaniach. Ów czcigodny człowiek, pochwyciwszy w locie ostatnie słowa i sądząc, że to refren piosenki, zaczął ochryple, z wielką mocą, choć z wątpliwą muzykalnością, jakiś rodzaj pieśni w rytmie na 2/3. Czujne ucho pana Bluma dosłyszało, że w trakcie tego wypluł coś, chyba prymkę, co w rzeczywistości miało miejsce. Musiał chyba trzymać ją w dłoni, gdy pił i odlewał się, a potem musiała mu smakować nieco kwaskowato po ognistej wodzie, o której była już mowa. Bądź co bądź, wtoczył się do wewnątrz po swej udanej libacji, cum degustacji, przesycając to soirée atmosferą pijaństwa i wyśpiewując wrzaskliwie na całe gardło jak prawdziwy syn kuchty morskiego. Suchary twarde jakby ze złota, mięso słone jak dupa żony Lota. O, Johnny Lever, Johnny Lever, o! Po tym wylewie uczuć groźny okaz człowieczeństwa stosownie wkroczył na scenę i osiągnąwszy ponownie swoje miejsce, opadł z rozmachem na przeznaczoną do tego ławkę. Ulises, taśma 28, koniec ścieżki pierwszej.